Ciekawe eksperymenty, wynalazki, nowe odkrycia. Ludzie nauki i ich pracownie. Na naukowy podwieczorek zaprasza Paulina Zaręba.
Próbki osadów jeziornych na archipelagu Svalbard pozwoliły zbadać, co działo się na przestrzeni 10 tysięcy lat, w jaki sposób wykonuje się badania geośrodowiskowe w Arktyce i co oznacza zapis wskazujący na to, że zimniejsze okresy były bardziej sztormowe. O tym porozmawiam dzisiaj z moim gościem, a jest nim
magister Zofia Stachowska, doktorantka Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Szczecińskiego, naukowiec wizytujący na Uniwersytecie w Bergen. Cześć.
Cześć.
Bardzo dużo rzeczy tutaj mamy dzisiaj do omówienia na pewno, ale zacznijmy od tego, że zostałaś wyróżniona jako jedna ze 100 najzdolniejszych naukowców przed 30 rokiem życia i gala wręczenia nagród Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej odbyła się w czerwcu w Warszawie.
Zgadza się.
Nie miałyśmy momentu, nie miałyśmy szansy, żeby wcześniej o tym porozmawiać. Mhm. Były wakacje, ale już teraz ruszamy pełną parą z nauką, więc chciałabym zapytać ciebie, jakie wrażenia, jak w ogóle odczuwasz to, że przed 30 już jesteś wyróżniona jako jedna ze 100 najzdolniejszych naukowców.
To tutaj, żeby dodać trochę autopokory, powiem tylko, że wyróżnienie za osiągnięcia sprzed 30 roku życia, natomiast w moim przypadku to już można powiedzieć o takim gdzieś wyróżnieniu rzutem na taśmę, dlatego że w momencie składania tego wniosku i też kompletowania listy tych wszystkich osiągnięć, które były wliczone, byłam przed 30 rokiem życia, natomiast nagrodę odebrałam już będąc od paru miesięcy 30-latką. To tak, to w gwoli ścisłości.
Czyli jesteśmy w jednym wieku.
Bardzo jestem wdzięczna Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, dlatego że to jest nie tylko bardzo miłe wyróżnienie, ale też sama impreza, gala właściwie była zorganizowana w przepiękny sposób. I taki, który faktycznie gdzieś tam nam, tym młodym badaczom, którzy tam byli ze swoimi licznymi bliskimi, no pozwoliło gdzieś tam przeżyć ten dzień w taki sposób naprawdę miły, podniosły, nobilitujący. Sama ceremonia wręczenia nagród odbyła się na Zamku Królewskim w Warszawie. Była też poprzedzona przepięknymi prelekcjami wygłoszonymi przez naprawdę znamienitych naukowców. Natomiast na dzień przed galą mieliśmy spotkanie integracyjne w siedzibie fundacji, co było fantastyczne doświadczenie, dlatego że mieliśmy możliwość nie tylko poznać inne inicjatywy fundacji, które też pozwalają nam młodym badaczom między innymi zdobycie bardzo ciekawych grantów na pierwsze projekty naukowe, na różne wyjazdy zagraniczne. Ja akurat jeszcze nie korzystałam z tego typu grantów, rozważam, bo te opcje są naprawdę fajne i nie wchodzą też w kolizję z innymi finansowaniami, które można zdobyć. No ale najważniejszym właściwie aspektem tego spotkania integracyjnego no była właśnie ta integracja. Mieliśmy możliwość poznać się z innymi wyróżnionymi, no i byłam pod absolutnie ogromnym wrażeniem tego, co inni młodzi badacze, niektórzy dalej przed 30 osiągnęli. To naprawdę było coś.
Jeżeli chodzi o wyjazdy zagraniczne, mówisz, że jeszcze ten wybór, ten grant przed tobą, ta możliwość wyjeżdżania, ale czy masz już jakieś miejsce, do którego byś chciała trafić dzięki takim grantom?
Ojej, tutaj się bardzo motam, bo gdyby zapytano mnie pół roku temu, to mówiłabym o tym, że gdzieś tam się jedną nogą już pcham w pewne inicjatywy w Stanach Zjednoczonych, ale dlatego, że byłam po takich bardzo, bardzo wstępnych rozmowach z badaczami, zarówno z Austin, jak i z Houston. Natomiast tutaj ta sprawa już jest niebyła. Wolałabym również z przyczyn prywatnych raczej nigdzie daleko się nie porywać w świat na dłuższy czas, pomimo tego, że obiektywnie rzecz biorąc to daje najlepsze szanse rozwoju. Natomiast no, też utrudnia pewne właśnie kwestie prywatne. Rozważam aktualnie zainteresowanie się jakimiś takimi możliwościami, które pozwoliłyby mi na realizowanie badań tutaj, w naszym Instytucie Nauk o Morzu i Środowisku, dlatego że możliwości tutaj oferowane są całkiem fajne i można spróbować to gdzieś dalej rozwinąć. Z taką opcją, żeby jeździć cały czas na staże, kształcić się, ale nie odbywać wieloletnich wizyt. Mimo, że to czasami kusi. No ale to jednak dość trudne do pogodzenia z życiem prywatnym.
Oczywiście, jak najbardziej.
Tak, także.
Ale
zobaczymy.
Jeżeli chodzi o wyjazdy zagraniczne, to już spędziłaś się trochę czasu w Norwegii. I aktualnie te badania geośrodowiskowe dotyczące Svalbardu, dotyczące w ogóle też Arktyki, tutaj szerzej, pójdźmy. I interesuje mnie to i myślę moich słuchaczy też, jak wyglądają takie badania i ile czasu rzeczywiście spędziłaś w Svalbardzie, ale też nad tym projektem, no bo wiadomo, że na miejscu to nie zawsze też się jest, ale pracuje się cały czas.
No, zazwyczaj nie jest się na miejscu, zazwyczaj nie jest się w Arktyce, chociaż miałam możliwość poznać no, niesamowitych badaczy podczas moich dwóch wizyt raptem na Svalbardzie, głównie w Longyearbyen, czyli takiej, no, nazwijmy to, to będzie bardzo skrótowe oczywiście określenie takiej stolicy, centrum Svalbardu. I to są ludzie, którzy żyją tam na co dzień. Poznałam też ludzi niezwiązanych z nauką, którzy żyją tam na co dzień, także da się. Natomiast ja byłam no, raptem tylko gdzieś tam wizytująco, wyłącznie właśnie w celach związanych z projektem, w którym pracuję. Może zaczynając od tego, ile trwają takie projekty, ile w ogóle trwają tego typu mobilności. Ten projekt NCN-u, w którym ja jestem wykonawczynią jako doktorantka, on właśnie dobiegł końca i to jest projekt, był projekt czteroletni i w ramach tego projektu wyjazdów zagranicznych, w tym na Svalbard, było przewidzianych kilka. Ja z jednego z nich, który tak naprawdę miał być najważniejszym moim rejsem badawczym, no niestety musiałam z przyczyn zdrowotnych w ostatniej chwili zrezygnować, ale w cudzysłowie odbiłam to sobie wyjazdem zimowym do mojego miejsca badań, bo i tak musieliśmy jeszcze skompletować pobór próbek, także udało się to miejsce badawcze odwiedzić po prostu z parumiesięcznym opóźnieniem dla mnie, ale no moi fantastyczni promotorzy i kierownicy projektu, jak i reszta też teamu, pomimo tego, że ja nie mogłam latem z nimi w rejsie badawczym uczestniczyć, to oczywiście wykonali fantastyczną pracę na miejscu za mnie, beze mnie. Właściwie to bez mojej pomocy, bo kiedy mówimy o badaniach w Arktyce, to zawsze jest bardzo, bardzo złożona praca zespołowa, niczego nie robi się samodzielnie, całe szczęście. Jak to w ogóle jest z takimi stażami, no ilekroć ja, czy wyjazdami, ilekroć ja jeździłam, to tak naprawdę na krótko. To są takie bardzo intensywne momenty, kiedy się jedzie, większość czasu spędza w terenie, a jak nie, no to gdzieś już się wstępnie ten materiał obrabia. Najwięcej pracy tak naprawdę wykonywałam w Bergen, na Uniwersytecie w Bergen, pod okiem jednego z moich promotorów, bardzo świetnego, bardzo młodego wciąż paleoklimatologa, pana doktora Willema Vanderbilta, który no tak naprawdę tych wszystkich nowatorskich metod w podejściu nad badaniami osadów i rekonstrukcji, w moim przypadku paleosztormowości, ale też innych paleowydarzeń, on mnie tego wszystkiego uczy z dużą cierpliwością. I w tym Bergen, to gdyby tak to podsumować, to spędziłam w sumie wiele miesięcy, tylko po prostu gdzieś tam z jakimiś przestojami. Natomiast do tej Arktyki to się tak oskakało, żeby coś pobrać. I tu też chcę dookreślić, ja doświadczenie z Arktyką mam na razie jeszcze skromne, dlatego że byłam wyłącznie na Svalbardzie. Chciałabym w przyszłości oczywiście odwiedzić inne miejsca i ludzie, z którymi pracują, tak naprawdę znam Arktykę w tym kontekście już panarktycznym, właściwie całościowym. No ja na razie lizna tylko Svalbardu. Zobaczymy, czy coś uda się dalej.
Pobieracie próbki i są to próbki osadów jeziornych.
Tak.
I to jest imponujące, że co udało się ustalić dzięki tym próbkom.
Tak, to jest bardzo śmieszna rzecz, bo wyciąga się taki niekoniecznie ładnie wyglądający i niekoniecznie ładnie pachnący osad. Sposób jego wyciągania nie jest taki najbardziej elegancki, bo trzeba na początku utrzymać się w ogóle na powierzchni wody na małym pontonie i później takim czerpaczem, który ma działanie no, grawitacyjne, pobiera się ten osad, próbując gdzieś tam do tej wody nie wpaść. No i później jest cały szereg czynności, które trzeba wykonać, czyli przede wszystkim dobry transport tego osadu, tak żeby on się nie przemieszał, to jest tak naprawdę kluczowe, bo te osady są bardzo miękkie, bardzo delikatne i pomimo dobrego zabezpieczenia ich, ryzyko, że coś na etapie prac jeszcze przed tymi pracami laboratoryjnymi, że coś tam się zmieni, no jest bardzo duże, więc tutaj trzeba uważać, ale znowu, no ja mam to szczęście pracować z naprawdę doświadczonymi ekspertami, więc oni zawsze o to dbali, żebym ja mogła sobie ten rekord otworzyć w stanie bardzo ładnym, świeżym. No i kiedy otwiera się taki rekord, to jest wszystko, bo tak naprawdę trzeba rozpocząć od takiej wstępnej oceny, na co my w ogóle patrzymy, co tu się mogło dziać. I oczywiście to nigdy nie jest takie strzelane totalnie na ślepo, bo kierownicy projektu, w którym pracowałam, oni wybór tych miejsc, które badaliśmy, opierali o szereg składowych. To nie są nigdy gdzieś tam zupełnie przypadkowe decyzje. No ale tak naprawdę nawet jeżeli stara się wybrać takie miejsce do badań, gdzie w oparciu o pewne przesłanki no rośnie szansa, że będzie się dało jakieś zjawisko złapać, to wciąż to jest jedna wielka niewiadoma, co zobaczymy po otworzeniu rdzenia. No i nie będę tutaj lukrować. Kilka rdzeni, które otworzyłam, były ogromnym rozczarowaniem. Natomiast dwukrotnie mieliśmy możliwość otworzyć rekordy, które naprawdę od razu było widać, że coś tam jest. I to jest bardzo ciekawe, dlatego że gdzieś tam się próbuje po nitce do kłębka dojść do tego, co my tu mamy. I te możliwości, które są oferowane w Bergen, chociaż w Polsce też mamy ośrodki, które takie badania zaczęły wykonywać, to od razu nadmienię, to są naprawdę super sprawy, dlatego że my poza takim klasycznym podejściem do badania osadów, jakim jest pobieranie wielu próbek, to jest takie dość mozolne, ale klasyczne podejście, w którym i cały czas potrzebne, dlatego że to nam pozwala te wszystkie nowatorskie metody walidować, gdzie oczywiście te próbki sobie między innymi spalamy, robiąc tak zwaną stratę na prażeniu, badamy gęstość tego osadu, badamy uziarnienie, robimy jeszcze dodatkowe rzeczy, jakim jest między innymi skanowanie rentgenowskie, czy skanowanie tomografią komputerową, taką właściwie, jakbyśmy skanowali pacjenta w szpitalu. No i dzięki temu jesteśmy w stanie, operując na niesamowicie wysokiej rozdzielczości, zobaczyć dużo więcej i zrekonstruować rzeczy, które no do niedawna jeszcze nie były właściwie możliwe i nie myślało się o tym w ogóle w rekonstrukcjach wielu zjawisk geologicznych czy środowiskowych. No a teraz staje się to codziennością i właściwie powoli takim nowym standardem, pozwalając rekonstruować rzeczy z ogromną czułością i ogromną dokładnością. No i tak to wygląda. To jest szereg tygodni czasami spędzanych z osadem, który jest relatywnie krótki, dlatego że ja nigdy nie pracowałam, w tym projekcie oczywiście, nigdy nie pracowałam na rdzeniu osadu, który jest dłuższy niż 1,20 m. Aktualnie mój rekordzista ma 1,20 m. To jest osad, z którego teraz kończę pisać publikację. No, więc to jest krótkie, ale roboty jest co niemiara.
Ale wyniki też imponujące.
No, dziękuję. Ja się bardzo cieszę z tego, że udało nam się znaleźć tego typu zapis w Arktyce, dlatego że dużo znaków na niebie i ziemi mówiło o tym, że faktycznie to miejsce, które badaliśmy na Svalbardzie, wówczas taka mała wysepka na samym południu Sorkapoja, że może być idealnym właśnie punktem do złapania zapisu sztormowości przez cały holocen, czyli obecną epokę, która trwa już teraz niemal 12 tysięcy lat. No ale nikt dotąd takiego rekordu nie miał, więc tutaj jakby to miejsce znowu nie było wybrane przypadkowo, ale szansa na to, że uda się coś znaleźć, no może powiedzieć, że było, to chyba nawet nie jest 50-50, to są jednak zawsze bardzo małe szanse. I tutaj już po otworzeniu rdzenia wiadomo było, że jest potencjał, ale z drugiej strony też było to dla mnie bardzo duże takie wyzwanie, dlatego że to był sam początek mojej pracy w projekcie, sam początek doktoratu. Ja miałam wcześniej doświadczenie z trochę innymi pracami geologiczno-środowiskowymi. To nie jest wyłącznie moje osiągnięcie, to jest osiągnięcie całego zespołu i też ogromnej cierpliwości tutaj zarówno doktora Vanderbilta, jak i profesora Mateusza Strzeleckiego, który jest głównym kierownikiem projektu, że w ogóle umożliwili mi pracę w tym projekcie, to było fantastyczne.
I powiedzmy właśnie, na czym polega, bo tutaj te próbki pozwalają zbadać, co działo się na przestrzeni aż 10 tysięcy lat i co udało się ustalić.
No właśnie, my łapiemy prawie cały holocen, co jest też bardzo, bardzo fajne, dlatego że tak jak wspomniałam, holocen trwa prawie 12 tysięcy lat, datuje się mniej więcej na 11 700, i to jest tak zwany interglacjał, czyli po ustąpieniu ostatniego zlodowacenia pleistoceńskiego, no funkcjonujemy w okresie, który nazwalibyśmy, w epoce, którą nazwalibyśmy, powiedzmy w cudzysłowie, cieplejszą. No ale wiadomo, że ten holocen przechodził kilka faz, różnych faz klimatycznych i to są zjawiska o skali globalnej, więc nawet na Svalbardzie na początku holocenu to ocieplenie było znacznie większe. Uważa się, że ten i też wiele doskonałych już opublikowanych prac pokazuje, że ten początek holocenu był dużo cieplejszy także od współczesności. Następnie od tak zwanego środkowego holocenu wchodzimy już w powolne ochłodzenie i wreszcie około 4200 lat temu nastąpił tak zwany neoglacjał i ten okres późnego holocenu, inaczej też nazywany neoglacjałem, jest takim okresem wyraźnego, znowu w skali globalnej, łapanego przez wiele wskaźników, ochłodzenia klimatu. I teraz my patrzymy na to, patrzyliśmy, ale też patrzymy w kolejnym rekordzie na to, czy w tej epoce holocenu wiele wyróżnionych, znowu często w skali globalnej, ale też przede wszystkim w tym sektorze, który my badamy, czyli północnego Atlantyku, ale też Morza Barenca, Morza Grenlandzkiego i tego takiego przedczółka Oceanu Arktycznego, czy faktycznie możemy te trendy w sztormowości, które w czasie tych ochłodzeń pokazywały się w innych miejscach niezwiązanych z Arktyką, czy my możemy to odtworzyć. No i udało się faktycznie to zobaczyć, dlatego że widzimy, tak jak w wielu innych rekordach, które między innymi pochodziły wcześniej z północnego Atlantyku, ale z obszarów nie tylko niearktycznych, ale wręcz dalekich, nawet wciąż od koła podbiegunowego, że było bardziej sztormowo, kiedy było zimniej. Natomiast bardzo wiele doskonałych, ale jednak modeli klimatycznych, które nie zawsze są walidowane, bo nie ma po prostu takich danych gdzieś realnych, empirycznych, którymi można je walidować, pokazywało i biło na alarm, że może być odwrotnie, że ta ocieplająca się Arktyka, z czym w ogóle nie ma dyskusji, Arktyka się ociepla w zastraszającym tempie, pokazywały te modele, że ta ocieplająca Arktyka będzie bardziej sztormowa. Oczywiście nie wszystkie te modele tak naprawdę wzajemnie bardzo często wchodzą ze sobą w polemikę. No i my tutaj czuliśmy, że to trzeba zweryfikować. Musimy zobaczyć, czy są jakieś realne zapisy, takie, które po prostu, no tutaj powiem tak bardzo, bardzo może prosto, ale że po prostu coś się bierze, jest coś istniejącego, dosłownie gdzieś fizycznie istniejącego i na takiej zasadzie właśnie już skrajnie empirycznego podejścia weryfikuje właśnie, czy jakaś ta historia z przeszłości może nam mówić o tej bliskiej przyszłości, bo znowu to jest fantastyczne dla Holocenu, że przez to, jak on się zmieniał przez te nieomal 12 tysięcy ostatnich lat, my możemy bardzo wiele rzeczy odnieść trochę przez taką analogię do tego, co się przypuszcza, że będzie się działo w niedalekiej przyszłości. Tu już absolutnie bez żadnej dyskusji, w dużej mierze wskutek też no, trwającego już teraz tak zwanego antropocenu i po prostu antropopresji. Także my sami tutaj dokładamy do pieca, dlatego że no to jest istotne i teraz fajnie, że mamy modele, one cały czas są bardzo ważne. Absolutnie tutaj nie chcę, żeby to wybrzmiało tak, że one są ani niepotrzebne, ani nieprecyzyjne, wręcz przeciwnie. Sęk w tym po prostu, że dla wielu rzeczy potrzebujemy bardzo ważnych modeli, one są właściwie na CITO no niezbędne i są tworzone przez fantastycznych naukowców, to są często bardzo dobrzy statystycy, ludzie, którzy mają no, ogromną wiedzę i są w modelowaniach niesamowicie wprawieni, no ale jednocześnie właśnie, nie? Fajnie, kiedy te modele można też przyrównać do czegoś, co po prostu fizycznie istnieje, zostało zrekonstruowane, no i dla Arktyki takiego właśnie rekordu nie mieliśmy, on się pojawił. No i to tak liczymy, że jest taki pierwszy krok ku temu i też zachęcamy innych badaczy, żeby na podstawie tych kryteriów, które my wybraliśmy, żeby w ogóle zbadać to miejsce, żeby właśnie poszukiwać kolejnych miejsc, żeby szukać, czy może jeszcze jakieś kolejne miejsce znowu umożliwi tego typu rekonstrukcję, może dla innych zjawisk klimatycznych. No tutaj w zespole doktora Vanderbilta w Bergen jest wielu fantastycznych młodych badaczy i oni rekonstruują szereg różnych zjawisk, rozwój między innymi różnych lodowców, inne zupełnie, czasami w takiej skali bardzo lokalnej, dotyczącej na przykład konkretnych już części Svalbardu, jakieś zjawiska klimatyczne. Możliwości jest wiele, no ale trzeba po nie sięgać, szczególnie jeżeli jedynym co mamy to są na przykład jakieś tam modele, oparte w pełni o jakieś tam modelowanie statystyczne czy matematyczne, a jednocześnie brakuje tych fizycznych badań, nie? Czegoś, co właśnie można wyciągnąć. Po prostu odnieść się do tego trochę jak takiego archiwum, bo my dosłownie te osady możemy traktować jak takie archiwum zjawisk. To jest jak taka książka. No tylko trzeba ją znaleźć, odkopać, oczyścić, jakby, nie wiem, przetłumaczyć na współczesny język
i przedstawić.
I tam, tak, i to wszystko tam widać, jak na dłoni. I w naszym przypadku faktycznie ta Arktyka też była bardziej sztormowa, kiedy była chłodniejsza. No ale to nie oznacza, że cieplejsza Arktyka jest pozbawiona tutaj szeregu innych zagrożeń. Absolutnie nie. Tam i tak jest sztormowo. To tak od razu
tylko
powiem.
No właśnie, te sztormy, one wpływają negatywnie. To jest groźniejsze. Czy to ma znaczenie, że w momencie, kiedy jest bardziej ciepło, to te sztormy są wyższe? Czy jednak jak jest chłodniej, to coś nam to daje?
No właśnie,
to
widzimy, że w tej cieplejszej Arktyce ta sztormowość nie powinna wzrosnąć. I tak mówiąc bardzo, bardzo ogólnikowo moglibyśmy gdzieś tak to skrócić, no ale tak jak też powiedziałam, nie powinniśmy się tym pocieszać, dlatego że po pierwsze tam tak jest sztormowo, po drugie Arktyka jest dotknięta już szeregiem tak wielu, tak szybko postępujących zmian, że tak naprawdę, i tu znowu też tak podkreślę, no my te wyniki mamy dla samego Svalbardu. On też ma każdy obszar Arktyki, oczywiście jak każdy inny obszar na świecie, będzie miał pewną specyfikę i budowy geologicznej i też tego, jakie osady, między innymi osady powierzchniowe, te zazwyczaj najbardziej współczesne, tak zwane czwartorzędowe, czyli właśnie obecne, jakie gdzieś tam dominują na tej powierzchni Ziemi. Ale no problem polega na tym, że w wielu obszarach Arktyki tajanie między innymi wiecznej zmarzliny jest tak szybkie, że nie ma teraz już tak ogromnego znaczenia, czy te sztormy będą, no teraz już wiemy, że raczej nie aż tak ogromne, jak były, kiedy byłoby chłodniej, ale wciąż one będą tak mocno niszczyć to wybrzeże, że jakby tempo tej erozji wybrzeży między innymi będzie no jeszcze szybsze. A jednocześnie też wiemy, że wskutek takich procesów zwanych procesami izostatycznymi, czyli po ostatnim zlodowaceniu wydźwigiwania się lądu wskutek tego, że lądolód zaniknął, to tempo w Arktyce też jest bardzo szybkie, więc ten ląd tam w ogromnym cudzysłowie rośnie ponad powierzchnię Ziemi w tempie czasami no naprawdę bardzo, bardzo dużym. I od razu jest gdzieś tam degradowane, jest bardzo często obszarem, na którym rozwija się bardzo szybko wierzchnia zmarzlina, ale ona później taje, a ta wierzchnia zmarzlina ma w sobie no bardzo, bardzo dużo rezerw, jest właściwie takim aktywnym rezerwuarem węgla, więc też dokłada wtórnie do tego całego, noszącego taką złą gębę ocieplenia klimatycznego. Więc jakby to, że być może no właśnie, ponieważ nie spodziewamy się, że powinno być chłodniej, wręcz przeciwnie, że przez to może nie będzie aż tak sztormowo, jest takie mikropocieszenie w skali i tak bardzo dużego problemu, no bo szereg innych zjawisk tak naprawdę i tak tam postępuje. Tu możemy po prostu dołożyć jakieś takie mikropocieszenie. Też chyba taki największy dla, szczególnie dla półkuli północnej, problem, jaki jest obserwowany w Arktyce, a Svalbard uchodzi za taki hotspot tych zmian klimatycznych. Tam w ogóle to tempo jest chyba tych zmian gdzieś tam w skali półkuli północnej najszybciej rejestrowane, jak pokazano w takiej znakomitej pracy opublikowanej chyba w Nature w 2022 roku, że to tempo zmian jest tam prawie czterokrotnie większe niż dla całej reszty Arktyki, jak jest największy problem między innymi Svalbardu i tej części sektora Arktyki, no to jest to, że ta pokrywa lodu morskiego no, zanika w skrajnie szybkim tempie. Tam często już w okresach letnich, w których i tak gdzieś ten lód morski powinien istnieć, w ogóle go nie ma, nie? A nawet ta zimowa pokrywa jest często dużo, dużo słabsza, dużo bardziej licha. Ten lód też, ja się akurat na lodzie morskim jakoś wybitnie nie znam, wręcz powiedziałabym, że raczej się nie znam i się nim nie zajmuję, więc tutaj też oczywiście najlepiej szukać informacji od ekspertów, którzy gdzieś tam tymi zagadnieniami oceanograficznymi się zajmują.
Ale to widać.
Widać, że ten lód, on też powinien mieć pewne, on powinien spełnić właściwie szereg właściwości, bo to nie jest tylko to, że się tam pojawi jakaś pokrywa lodowa na wodzie, albo nawet, że będzie miała taką, a nie inną grubość. On musi spełniać szereg tam jakichś czynników, żeby tak naprawdę chronił, tworzył na przykład barierę dla wielu innych zjawisk, między innymi dla fal sztormowych, no bo wciąż, nie? To, że nie powinny być tak intensywne w okresie ociepleń jak ochłodzeń, no nie oznacza, że ich tam nie ma, więc to też taka informacja dla tych, którzy by się na przykład turystycznie do Arktyki wybierali, że na taką porządną falę trzeba się nastawić.
Mhm. I o tym więcej można oczywiście przeczytać w Nature Communication w waszym artykule.
Tak, tak. My ten artykuł w Nature Communications wypuściliśmy w zeszłym roku, znaczy w zeszłym roku został opublikowany, konkretnie 11 listopada, także oczywiście zachęcamy, żeby go przeczytać. Natomiast też jest wiele bardzo fajnych portali, które popularyzuje wiedzę na temat klimatu i też zmian klimatycznych i wydaje mi się, że dla takich osób, które chciałyby gdzieś się wgryźć w temat, ale no jednak bez od razu rzucania się na nomenklaturę bardzo naukową, no bo ten artykuł jest takim typowym artykułem badawczym, to jest bardzo suchy naukowy język, ośmielę się powiedzieć, że dla osób niezainteresowanych tematem on może być nawet przytłaczający i być może nudny, więc też zachęcam do zapoznawania się z bardzo fajnymi treściami popularno-naukowymi, jak na przykład znakomitym portalem Nauka o klimacie, albo jeżeli ktoś słucha podcastów i nie przeszkadza tej osobie słuchanie w języku angielskim, to jest znakomity podcast There is no Planet B. I tam bardzo wiele różnych rzeczy, nie tylko związanych ze sztormowością, nie tylko związanych z Arktyką, jest poruszanych, ale one też pozwalają gdzieś tam, może nawet nie bezpośrednio dyskutując o Arktyce, ale o klimacie jako takim, liznąć tematu. Jak ktoś się zainteresuje, to oczywiście łatwiej wtedy może właśnie dźwignąć czytanie takiego dość suchego artykułu badawczego.
I jeszcze na koniec chciałabym, bo tutaj podkreślmy to wykonawstwo, to powiesz o tym, ale też jeżeli projekt się zakończył w niedalekim czasie, to jakie plany macie lub ty masz, jeżeli chodzi o tę Arktykę?
No właśnie, nie wiem, czy uda mi się zostać w polarnictwie. Bardzo bym chciała, bo to jest fascynująca rzecz. Natomiast tak naprawdę jestem gdzieś otwarta na różne opcje, bo ja do tej Arktyki przeskoczyłam z badań, które wcześniej odbywały się akurat no, w centralnym Pacyfiku, także nie zamykam się na jeden obszar badawczy. No i w przeciwieństwie do teraz tych badań, które robiłam na osadach takich bardzo przybrzeżnych, powierzchniowych, mam też doświadczenie w badaniach i analizach bardzo głęboko oceanicznych. Więc tak naprawdę jakie możliwości się pojawią, nad tym tutaj będę się głowiła i zastanawiała. Mam pewien pomysł, jeżeli uda się tutaj dogadać z kilkoma osobami. Być może naruszenie kolejnego zapisu arktycznego też w ciągu paru dni powinni z Grenlandii wrócić moi promotorzy. I być może, w tym momencie nie ma z nimi łączności, więc nie wiem, ale być może uda im się pobrać jakiś rekord. Być może to będzie właśnie coś, co w ramach na przykład jakiegoś kolejnego rozpisanego projektu, być może już mojego własnego, to znaczy kierowanego przeze mnie, będę poruszała. Nie wiem, tak naprawdę tutaj nie zamykam się na różne opcje. Chciałabym tylko jeszcze nadmienić i to jest w ogóle fantastyczna sprawa. I tu też polecam publikację takiej bardzo fajnej młodej badaczki, ale też dziewczyny, która znakomicie popularyzuje naukę, czyli Dagi Bożek, która bardzo dużo pisze o naszym polskim polarnictwie i tu bym chciała powiedzieć, że jeżeli chodzi o nauki polarne, i to nie tylko w Arktyce, ale też na Antarktydzie, to Polska naprawdę solidnie na tym stoi. Mamy bardzo wiele stacji badawczych. Na Svalbardzie to teraz tutaj nie chcę skłamać, ale no jest ich wiele po prostu. Tak powiem sobie, Szczecin akurat swojej stacji nie ma, być może jeszcze. Więc no gdzieś tak podsumowując, gdybym miała możliwość dalej zostać w polarnictwie, to bardzo chętnie. To jest naprawdę fantastyczna rzecz. Natomiast powiedziałabym o sobie, że jestem na razie jeszcze takim świeżakiem gdzieś w tych zagadnieniach arktycznych i polarniczych, więc podchodzę do tego z dużą pokorą. Jeżeli będzie taka możliwość, żeby gdzieś w tym zostać, to super. Jeżeli będę miała możliwość wrócenia do tego za jakiś czas, a w międzyczasie zajmę się czymś innym, też fajnie. Nie zamykam się na te opcje. I na pewno chętnie Arktykę zobaczyłabym w przyszłości jeszcze nie raz, bo jest magiczna i musimy ją chronić, bo nie ma drugiego takiego miejsca na świecie.
Skromna, wyróżniona jako jedna ze 100 najzdolniejszych naukowców przed ukończeniem 30 roku życia, magister Zofia Stachowska, doktorantka Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Szczecińskiego, naukowiec wizytujący na Uniwersytecie w Bergen, była moim gościem. Bardzo dziękuję.
Dziękuję.